twoje ulubione.
Brazyla 99.
Alkohol tylko dla pełnoletnich.
Po reklamie.
Polska zamknie konsulat Rosji w Poznaniu. Moskwa zapowiada reakcję. W piątek pierwsze szczepionki na COVID powinny dotrzeć do aptek. Pociągi znów pojadą do Ciechocinka.
Rock Radia.
Agnieszka Lipińska. Minister spraw zagranicznych wycofał zgodę na funkcjonowanie konsulatu Rosji w Poznaniu. Radosław Sikorski tłumaczy, że podjął taką decyzję, bo ma informację, że za próbami dywersji w Polsce stoi właśnie Rosja.
Podjąłem decyzję o wycofaniu zgody na funkcjonowanie konsulatu Federacji Rosyjskiej w Poznaniu. Jej personel zostanie uznany za osoby niepożądane w Rzeczpospolitej Polskiej.
Szef resortu zażądał zakończenia wojny hybrydowej. Jeśli to się nie stanie, Sikorski zapowiedział kolejne działania, a Moskwa zapowiedziała reakcję. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u Maria Zacharowa oświadczyła, że Rosja udzieli Polsce bolesnej odpowiedzi, a decyzję w sprawie konsulatu określiła jako kolejny wrogi krok władz w Warszawie. Za 3 dni szczepionki na COVID-19 powinny być dostępne w aptekach, zapewnia wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny.
Jesteśmy w trakcie procedowania wszystkich przepisów dotyczących szczepienia. Według naszych informacji szczepionki będą wysyłane do punktu szczepień 24 października. Myślę, że tutaj zależy, jaka sprawność będzie punktu szczepień, jak to wszystko przebiegnie, ale spodziewamy się, że powiedzmy 25 te szczepionki pojawią się w sprzedaży.
Do końca września w Polsce zanotowano ponad 200 tysięcy przypadków COVID-19. To o 35 tysięcy więcej niż rok temu. Małżeństwo podejrzane o zabójstwo Kamila z Częstochowy według prokuratury miało znęcać się nad pozostałymi dziećmi. Para właśnie usłyszała dodatkowe zarzuty. Błażej Kulesza.
Jak informują śledczy z Gdańska, ojczym usłyszał zarzuty znęcania się psychicznego i fizycznego w warunkach recydywy nad 4 pozostałych dzieci. Chodzi także o czyny o podłożu seksualnym. Dodatkowe zarzuty znęcania się nad 2 dzieci usłyszała matka. Przypomnijmy, Kamil z Częstochowy zmarł w szpitalu w maju w 2023 roku po tym, jak został brutalnie pobity i poparzony. Śledztwo w tej sprawie jest przedłużone do końca roku, a tymczasowe aresztowanie Dawida i Magdaleny B. do 23 grudnia.
Rząd szykuje się do kompleksowej reformy prawa karnego i kodeksu postępowania karnego. Propozycja przygotowana przez resort sprawiedliwości ma odwrócić część zmian wprowadzonych w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy. Zmieniamy temat. Do Ciechocinka znów będzie można dojechać pociągiem. Regularne kursy do jednego z najpopularniejszych w Polsce uzdrowisk zostały zlikwidowane w 2011 roku, bo powiat aleksandrowski nie miał na nie pieniędzy. Teraz pociągi będą mogły wrócić na tory, bo PKP wyremontuje linię kolejową między Ciechocinkiem a Aleksandrowem Kujawskim. Od kilkunastu lat czekają na to turyści i kuracjusze, podkreśla burmistrz uzdrowiska Jarosław Jucewicz.
Kuracjusze, którzy do nas przyjeżdżają, czasem skarżą się lub nawet mówią, czemu tego połączenia kolejowego nie ma. Jesteśmy schorowani, nie mamy własnych samochodów, chcemy do was dojechać, a jest problem.
Oprócz remontu torów zostaną też odnowione perony w Ciechocinku, Odolinie i Aleksandrowie Kujawskim.
Niezły gość w Rock Radio.
Przed jednym mikrofonem Kuba Kaleta, to jestem ja, a przed drugim mikrofonem niezły gość Rock Radia, którym dzisiaj jest Ewa Przydryga, pisarka, która ma na swoim koncie, jak naliczyłem, 11 thrillerów psychologicznych. Cześć.
Cześć, witam Ciebie Kubo, witam Państwa serdecznie.
Nie pomyliłem się w rachunkach?
Nie, 11 zresztą to moja ulubiona cyfra i ona chyba nie na darmo czekała na tą premierę Pod skrzydłami wydawnictwa literackiego. Wszystko się zgadza.
No właśnie, będziemy rozmawiali oczywiście o Równonocy, będziemy też rozmawiali o twoim takim, używając języka sportowego, transferze do wydawnictwa literackiego. A jeżeli mówisz, że 11 to jest twoja szczęśliwa liczba, no to ja mam nadzieję, że to nie oznacza, że na 11 książkach poprzestaniesz.
Nie, ta 11 to jest dopiero otwarcie kolejnej 11, a potem przyjdą następne. Taką mam ogromną nadzieję, bo nie wyobrażam sobie wychodzić z tego świata. Zresztą to nie stał się mój odrębny, alternatywny świat, tylko on bardzo mocno zazębiony jest w tym, w którym funkcjonuję na co dzień. Także przemieszczam się po nich równolegle.
No to słuchaj, to bardzo dobrze w takim razie. Zacznijmy w ogóle od tego, że tak, że 11 września, właśnie to też i nieprzypadkowa, ta jedenastka podejrzewam, ukazała się twoja najnowsza powieść, czyli Równonoc, ale zanim przejdziemy do Równonocy, do omawiania jej, to jeszcze myślę, że tytułem wstępu należy powiedzieć, należy uświadomić słuchaczy, że my mieliśmy już okazję się spotkać wcześniej na 10. Poznańskim Festiwalu Kryminału Granda, gdzie również na scenie w ramach gali premier mieliśmy okazję to i owo na temat Równonocy opowiedzieć. Powiedz mi, jakie były twoje wrażenia po Grandzie?
Granda jest i zawsze była mojemu sercu bliska, bo właśnie tam stawiałam swoje pierwsze kroczki, już takie potwórcze. Pamiętam, że tuż po premierze mojej pierwszej powieści zostałam zaproszona na jedną scenę z autorami, których ceniłam, a miałam poczucie, że w tamtym momencie mojego życia jeszcze nie jestem tak gotowa, jak wówczas byli oni, do tego, żeby czuć się pisarką, bo uważam, że to słowo, które zobowiązuje do jakości, do jakiegoś systematycznego tworzenia nowych historii. I tak, od tamtego pierwszego razu Granda właściwie albo co roku, albo prawie co roku towarzyszy mi we wrześniu. Tak jak już sobie tutaj przed naszym połączeniem oficjalnym mówiliśmy, Granda jest takim miejscem, które łączy ludzi ze względu na panującą tam taką bardzo atmosferę sprzyjającą do tego, żeby otwierać się na wielu różnych płaszczyznach, wszelkie jakieś, nie chcę powiedzieć maski, ale wszystko to, co jest na dystans podczas różnych innych uroczystości targowych, tam zanika i pojawia się taka familiarność, serdeczność i no, przy tym fajna merytoryczna podbitka, czyli kryminał, intryga i mroczne historie, które wszyscy kochamy.
To będzie może banalne stwierdzenie, ale no, Granda jest okazją do tego, żeby autorzy i autorki mogli się spotkać ze swoimi czytelnikami.
Zgadza się. Tęskno jest za tymi spotkaniami w momencie, kiedy autor, pisarz wykonuje swoją pracę twórczą przed monitorem komputera albo researchując, rozmawiając też z innymi ludźmi. Natomiast oczywiście to są takie momenty spotkań face to face, gdzie ten przepływ energii tak bardzo potrzebny nam wszystkim jest na wyciągnięcie ręki. Tak.
Ale podejrzewam też, że takie festiwale właśnie, takie tego typu imprezy, to jest też dobra okazja do tego, żeby spotkać się z kolegami i z koleżankami po fachu.
Zgadza się. Tych spotkań akurat w gronie twórczym w moim wypadku jest całkiem sporo, bo przyjaźnię się z dwiema autorkami, z Weroniką Matią i z Małgosią Liwią Sobczak, także my często sobie posiadówy twórcze urządzamy, bo nie tylko przyjaźnimy się na tej niwie takiej czysto ludzkiej, też łączy nas ta wspólna pasja, ale oczywiście wszelkie spotkania i interakcje z innymi pisarzami to też jest wymiana tej swojej własnej twórczej bazy i, no i wiedzy na temat tego, co się dzieje w światku literackim, ale nie tylko. Bardzo to lubię, chociaż przyznaję, że tegoroczna Granda była na takiej bardzo ostrej petardzie, jeśli chodzi o zwielokrotnienie różnych aktywności i przyznam, że na tym afterparty, do którego doszło w sobotni wieczór, mój poziom energii sięgnął już dna, no ale oczywiście skrzętnie noszę te wszystkie fajne wspomnienia w sercu.
Niezłym gościem Rock Radia jest Ewa Przydryga, która 11 września wydała swoją najnowszą powieść zatytułowaną Równonoc. Już za chwilę będziemy rozbierać na czynniki pierwsze właśnie Równonoc.
Niezły gość w Rock Radio. 103,7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.
Wiem, jestem. niebie się śmieją.
Przed jednym mikrofonem Kuba Kaleta, przed drugim mikrofonem Ewa Przydryga, która ma na swoim koncie 11 thrillerów psychologicznych i najnowszy z tych thrillerów nosi tytuł Równonoc. I teraz tak, wiem, że autorzy nie lubią na to pytanie odpowiadać, ale ja je i tak zadam i za chwilę uzasadnię dlaczego. Chciałem cię zapytać o to, o czym jest Równonoc i teraz tak, dlaczego ja o to pytam? Dlatego, że lubię usłyszeć z ust autora albo autorki, o czym jest jego książka, dlatego, że po pierwsze, często jest tak, że na odwrocie, na tej czwartej stronie okładki mamy jakiś opis i on niestety, ale często zdradza zbyt wiele fabuły, więc ja na przykład jak siadam do nowej książki jakiejś, to staram się nic na jej temat nie wiedzieć, nic nie czytać, żeby po prostu nie spoilerować i nie psuć sobie przyjemności. A poza tym mam wrażenie, że często w takich właśnie rozmowach autorzy podkreślają inne elementy danej książki, niż to wynika właśnie z tego takiego opisu, z tego powiedzmy streszczenia, czy z tego takiego wprowadzenia, więc lubię bezpośrednio z ust właśnie autora albo autorki usłyszeć, o czym jest ich książka i to jest taki powód.
Faktycznie, czasem ciężko jest w kilku zdaniach pomieścić całą esencję historii, tym bardziej, że ja chyba mam trochę tak, jak mistrz, którego bardzo, bardzo podziwiam, David Lynch, który zawsze otwierał to pole interpretacji dla odbiorcy. Natomiast oczywiście, że pewna idea stała za stworzeniem tej powieści. Także z początku wydawać się może, że Równonoc i jej głównym odniesieniem jest po prostu przesilenie letnio-jesienne, które następuje pod koniec września każdego roku. Ten czas w roku zawsze kojarzył się protagonistce Równonocy Justynie ze śmiercią, bo jako 7-letnia dziewczynka w tragicznych okolicznościach straciła swoją siostrę, która była jej powiernikiem, jej przyjaciółką, jej najbliższą rodziną, a kilkanaście lat później, właściwie więcej niż 20 lat później, kolejna równonoc w życiu Justyny przyniosła inną śmierć. Tym razem dojdzie do niej w ośrodku leczenia fobii. Justyna, podobnie jak pięcioro innych bohaterów, mierzyła się bowiem z fobią wynikającą z tego traumatycznego doświadczenia, o którym wspomniałam. No i właśnie to, kto padł kolejną ofiarą równonocy i nie tylko, bo przede wszystkim ludzkiej ręki, nie zdradzę, żeby nie ujawniać zbyt wiele. Natomiast równonoc czytana metaforycznie przede wszystkim w moim odczuciu miała być taką walką światła z ciemnością, bo tak jak na tych szalkach zjawiska, jakim jest równonoc, mierzą się siły światła, czyli dnia i ciemności, czyli nocy, i walczą ze sobą o dominację, tak te dwie równouprawnione siły ścierają się wewnątrz moich bohaterów, którzy starają się zostawić za sobą jarzmo jątrzące się w nich przeszłości i kierują się w stronę światła, ale przynajmniej jedno z nich w tej bitwie polegnie.
No to powiem ci, że ja też sobie przygotowałem taki opis właśnie równonocy. Oczywiście, żeby zdradzić to i owo, natomiast żeby nie ujawniać jakichś takich kluczowych momentów dla fabuły, więc pozwolę go sobie przytoczyć, o czym moim zdaniem jest równonoc. No, tak naprawdę opowieść zaczyna się od tego, że Justyna, czyli główna bohaterka, traci siostrę w tragicznym wypadku, no i pomimo upływu lat nie potrafi sobie z tą traumą poradzić, więc trafia do ośrodka, w którym leczy się pacjentów z nietypowymi fobiami, no i tam trafia pod opiekę ekscentrycznego doktora Jana Wernera, który korzysta z kontrowersyjnych metod terapii, i podczas pobytu w tym ośrodku dochodzi do tragedii. A 3 lata później, kiedy no, Justyna jakoś próbuje sobie to życie poukładać, pomimo tych 2 tragedii w jej życiu, Justynę odwiedza jeden z uczestników terapii, który twierdzi, że tamta tragedia nie była tylko nieszczęśliwym wypadkiem. No i zaraz po wizycie owego kolegi dochodzi do kolejnej tragedii. I powiem ci, że kiedy sobie robiłem notatki i kiedy zastanawiałem się, co mogę o równonocy powiedzieć, żeby coś powiedzieć, a żeby jednocześnie nie powiedzieć zbyt wiele, to wyszło mi coś takiego, bo myślę, że tyle można ujawnić, nie zabierając zbyt wiele przyjemności z czytania, z poznawania fabuły na własną rękę czytelnikom.
Odkryły się nasze spostrzeżenia.
I pierwszą rzeczą tak naprawdę, która przykuwa wzrok i uwagę, jest okładka równonocy, bo ona w ogóle ma bardzo miłą dla oka kolorystykę, dlatego że z jednej strony mamy dużo zieleni w charakterystycznym odcieniu, niestety nie wiem, jak się nazywa ten odcień zieleni, ale są też akcenty takie, powiedzmy, no nie wiem, pomarańczowe, ale to ja, facet opowiadający o kolorach, to moja diagnoza może być nietrafna. I powiem ci też, że ta okładka i ten taki styl, powiedzmy, czy ten klimat, w którym utrzymana jest ta okładka, mnie się trochę kojarzy z książkami fantasy albo science fiction.
Wiem, i to obawiałam się, że to może stać się też trochę przekleństwem tej książki, bo padały takie z wielu ust, nie tylko z twoich, głosy, że gatunek, który sugeruje, może odbiegać od tego, którym równonoc się faktycznie wpisuje. Natomiast prawdę mówiąc, bardzo chciałam, żeby ta wydanie równonocy było symbolicznie, jeśli chodzi też o oprawę tej książki. Miałam swój udział w jej tworzeniu, to znaczy oczywiście nie ingerowałam bezpośrednio w sam proces powstawania tej okładki, natomiast pewne wytyczne, które przekazałam razem z moją redaktorką grafikowi, też były brane pod uwagę, i pamiętam, że w tych swoich wskazóweczkach zapisałam takie jedno zdanie, że bardzo zależy mi, żeby ona była wyrazista i żeby odklejała się od tych wszystkich okładek, które są obecne na rynku, i też od tych okładek, które powstawały wcześniej we współpracy z wydawnictwem Muza. I zdaję sobie sprawę, że było to obarczone tym ryzykiem, i często też w rozmowach z czytelnikami słyszę głosy, że tamte były jednak trochę bardziej klimatyczne. Ale ja kocham tę okładkę i cieszę się, że ona się tobie też podoba. I myślę sobie, że czasem warto postawić wszystko na jedną kartę i zaryzykować, nie kalkulując, czy dana kolorystyka wpasowuje się w dany gatunek, czy nie. Na pewno jedno ją charakteryzuje, to, że ona się wyróżnia i kolorystycznie, i tym motywem też na tle innych okładek. No ale to prawda, że takie skojarzenia się pojawiają. Nie wiem, czy ty też tak miałeś. Ja sobie lubię bardzo gładzić fakturę tej okładki, bo wtedy czuję pod palcami takie delikatne gwiazdeczki, które są naniesione na papier. Nie wiem, czy je wyczułeś pod swoim palcem, ale one też tam są i migoczą delikatnie.
Tak, powiem ci, że to jest w ogóle też bardzo, bardzo fajny dodatek, tak? I jeżeli ktoś na przykład zaopatrzył się w e-booka albo w audiobooka, no to akurat tego doświadczyć nie mógł, jeżeli chodzi o równonoc, ale faktycznie jest to taki miły dodatek organoleptyczny, powiedzmy. A jeśli wspomniałaś o tych okładkach, to mam też takie przemyślenia, że z jednej strony jest kilku autorów, którzy też piszą powieści gatunkowe, i też okładki tych ich książek, zresztą poczytnych, też teoretycznie mogą wprowadzać czytelnika w błąd co do zawartości. I mam tutaj na myśli na przykład serię z Igorem Brudnym Przemysława Piotrowskiego, dlatego że te okładki są bardzo takie horrorowe wręcz. I też jak tutaj rozmawiałem kilka razy z Przemkiem, to właśnie rozmawialiśmy o tych okładkach, no i on mówił mi, że to jest taki celowy zabieg właśnie, żeby, no żeby one były mocne, żeby one były wyraziste. No i moim zdaniem ruch trafiony, to jest po pierwsze, a po drugie podejrzewam, że to może być to dość banalne stwierdzenie, ale przecież czytelnicy, którzy, nie wiem, wchodzą do księgarni i szukają jakiejś książki w ciemno, no to ich uwagę właśnie powinna przykuć okładka, tak? No ludzie kupują oczami. Oczywiście jasne, można pójść do księgarni i można kupić książkę, którą ktoś ci polecił, ktoś ci zarekomendował, albo po prostu, bo jest to książka twojego ulubionego autora, ale jeżeli krążysz czy po księgarni, czy po bibliotece na przykład i się zastanawiasz, co by tutaj wziąć do ręki, no to w momencie, no powiem ci, że jak ja bym zobaczył na półce właśnie w księgarni taką, wiesz, zielono-pomarańczową okładkę, taką senną, taką właśnie, to bym na pewno na nią zwrócił uwagę, więc moim zdaniem to jest dobry ruch. O.
To cieszę się. Ja też tak to odczułam i powiem sobie, ty mówiłeś o tej zieleni. Mi ta zieleń kojarzyła się, nie jestem w stanie jej nazwać, natomiast wyobrażałam sobie taką fiolkę z trutką, z taką zatrutką zieloną, która bulgocze i to jest właśnie ten kolor. No i ta trucizna bardziej sącząca się może z ust ludzkich, ona też tam jest takim dosyć mocnym motorem napędzającym tej historii, także jest, uważam, jak najbardziej skorelowana z zawartością.
Czyli fiolka z nomen omen zatrutką, tak?
Zatrutka to też jest z moich książek. Tak, także pewien przeskok mentalny w czasie też był.
Mnie się ten kolor teraz skojarzył z taką, wiem, że prawdopodobnie to, chociaż z drugiej strony, z taką z rzęsą wodną, która porasta, jakieś tam jeziora na przykład.
Ale to miałeś, widzisz, lepsze, takie bardziej delikatne i wysublimowanie skojarzenie niż ja. Ja poszłam grubo, truciznę.
No słuchaj, wiesz, jest to thriller, więc tutaj muszą być te skojarzenia takie, a nie inne, powiedzmy. No dobrze, niezłym gościem Rock Radio jest Ewa Przydryga. Rozmawiamy o jej najnowszej książce, czyli o Równonocy. Już za chwilę pogadamy sobie trochę o wartościach, to znaczy o czym jest na poziomie wartości Równonoc, ale również weźmiemy pod lupę bohaterów tej właśnie powieści.
Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.
Ciebie światłowodem. Ty wiesz, mam do przebycia długą drogę. Halo, to ja. Halo, to ja. Do ciebie światłowodem. Ty wiesz, mam do przebycia długą drogę. Halo, to ja. Ciebie światłowodem. Ty wiesz, mam do przebycia długą drogę. Halo, to ja. Halo, to ja.
Halo, czy to ty?
Ano, to jestem ja.
Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
Mama, tu już. I ten prysznic, co
pod gwiazdami.
To widzisz, że pamatuję.
Zły gość w Rock Radio.
Przed mikrofonem Kuba Kaleta, przed drugim mikrofonem Ewa Przydryga. Rozmawiamy o jej najnowszej książce, czyli o thrillerze psychologicznym Równonoc, który ukazał się 11 września. Powiem ci, że kiedy czytałem Równonoc, zastanawiałem się, o czym to jest opowieść. To znaczy, czym jest ta historia, ale nie na poziomie fabuły, tylko na poziomie wartości. I wydaje mi się, że to, co ja odczytałem z tej powieści, to jest taka refleksja nad tym, jak traumy i nieszczęścia kształtują nas jako ludzi, naszą osobowość.
Zgadza się. Zresztą psychologia zawsze była bliska mojemu sercu i prawdę mówiąc, gdyby nie to, że studiowałam filologię angielską i przez wiele lat poświęcałam swój czas pracy nauczyciela, to pewnie chciałabym być psychologiem, bo generalnie mam chyba jakąś łatwość w rozumieniu ludzi, w współodczuwaniu i chciałam, uwierz mi, porwać się na to, żeby studiować psychologię w Poznaniu. Natomiast przeraziła mnie ilość kandydatów na jedno miejsce. Pamiętam, że było to 40 osób, a ja w tamtym czasie nie czułam się odpowiednio przygotowana do tego, żeby kandydować. No ale nie zmieniło to faktu, że psychologia zawsze była obecna w moim życiu, że często dokształcałam się, kupując sobie różne materiały, książki, rozmawiając z ludźmi, którzy prowadzili różne terapie, żeby zaspokoić po prostu swoją ciekawość. Zawsze byłam też fanką determinizmu historycznego, czyli mówiąc prostszym językiem tego, jak nasze dzieciństwo i środowisko, w którym dorastamy, kształtuje nas i wpływa na nasze dalsze życie, albo predysponując nas, ułatwiając nam pewne rzeczy, albo wręcz przeciwnie, blokując drogi, którymi powinniśmy zmierzać. Także właśnie tak jest w Równonocy. Wszyscy moi bohaterowie, ci cierpiący na fobię, ich takim spoiwem jest to, że każdy z nich na wczesnym etapie swojego życia doznał zespołu stresu pourazowego. Nie chciałabym mówić o wszystkich historiach, broń Boże, bo to ma dopowiedzieć książka, natomiast moi bohaterowie cierpią m.in. na nelofobię, która jest fobią charakteryzującą się lękiem przed szkłem, akrofobię, czyli lęk powodująca lęk przed wysokością, hipochondria, jest też hafofobia, czyli lęk przed dotykiem i inne, ale wszystkie mają swoje zarzewie w przyszłości. Pojawia się też w mojej historii taka dosyć ciekawa, eksperymentalna terapia, która na poziomie Jana Wernera została przeprowadzona nieprawidłowo, ale zachęcam i zresztą mówiąc o wydźwięku i tym, co Równonoc miała nieść, jest też zachęcenie ludzi do podejmowania walki o to, żeby wyjść z tego cienia, w którym czasami od wielu lat tkwimy, a boimy się czasem przed, nie tylko przed innymi, ale przed samym sobą przyznać, że degradują nasze życie i właśnie jedną z takich terapii pomagającą zneutralizować nie tylko stany lękowe, ale generalnie wszystko to, co nas hamuje w naszym rozwoju, jest terapia EMDR, czyli terapia polegająca na odwrażliwieniu i zatartych wspomnień, ale też wspomnień świadomych, z którymi nie potrafimy jeszcze się oswoić, za pomocą metody gałek ocznych. Niektórzy myślą, że ona wprowadza w taki stan quasi-hipnozy, ale w rzeczywistości już na takim finalnym etapie tej terapii dzieje się to, co dzieje się w fazie REM, kiedy śpimy. Właśnie kiedy kładziemy się spać, często wszystkie takie troski dnia codziennego, oczywiście to są troski mniejszego kalibru, ale one neutralizują się, kiedy nasze gałki oczne w trakcie snu przesuwają się w prawą i lewą stronę, tak naprzemienną. No a w trakcie takiej świadomej terapii terapeuta doprowadza do podobnego stanu gojenia się myśli. Oczywiście dużym uproszczeniem jest to, o czym teraz mówię, bo jest to nie tylko faza wodzenia wzrokiem za palcem i podążanie za wskazówkami terapeuty. To jest proces wieloetapowy, w którym też należy i sobie, i terapeucie dostarczyć różnych wskazówek poprzez, nie wiem, chociażby silniczek samoobserwacji i inne. Ale mówię o tej terapii, bo żeby świadomie i w pełni podejść do tego tematu, wzięłam udział w jednej takiej sesji i wiem, że warto, przynajmniej warto spróbować. Jeśli nie tego, to warto próbować zawalczyć o siebie, bo tym również równonoc stoi, ale nie tylko, jeśli chodzi o wartości, chciałam przemycić tam również wszystko to, co jest dla nas ważne, nie tylko tą walkę o to, żeby być pełni świadomie, ale też o to, jak budować wartościowe relacje i jak ucinać wszystkie te, które mogą się dla nas okazać destrukcyjne. Ale więcej wiwisekcji chyba nie będę tej książki robić, bo naprawdę lubię, kiedy ona wybudza w czytelniku coś, co dla niego jest w jakiś sposób istotne, a co ja pisząc ją, może nie było dla mnie nieistotne, broń Boże, ale co było dla mnie ukryte, a dopiero się wydobywa na światło dzienne, kiedy odbija się w lustrze, jak w lustrze w czytelniku.
No właśnie, powiem Ci, że kiedy się przygotowywałem do naszej rozmowy, to ja sobie zrobiłem notatki i wypisałem tych... A, dlatego, że tak, poza Justyną poznajemy również historię 5 innych osób, poznajemy ich historię, to są pacjenci właśnie też tego ośrodka. Każdy z nich ma swoją fobię, swój lęk przed czymś i swoją historię. I ja sobie nawet wynotowałem, kto jest kim i na co cierpi i tak dalej, natomiast stwierdziłem, że po prostu pozostawię to niedopowiedziane, żeby nie odbierać słuchaczom przyjemności właśnie poznawania tych historii na własną rękę, tym bardziej, że podobało mi się w równonocy to, że tak jakby nie przedstawiasz tych wszystkich historii, każdego z tych bohaterów od razu, tylko poznajemy je stopniowo, w miarę jak zagłębiamy się w fabułę i w związku z tym niektórzy bohaterowie pozostają niemal do samego końca zagadką dla czytelnika.
Zgadza się. Ja również podobnie jak ty miałabym chętkę zdradzić o nich więcej, ale boję się, że to spowodowałoby, że przyjemność w odbieraniu zostanie zaburzona. Natomiast mogę trochę jeszcze nawiążę do tej strategii show, którą stosowałam w przedstawianiu bohaterów. I chociażby Dee, która przejdzie tą terapię, o której właśnie wspomniałam, MDR, a cierpi na nelofobię, czyli lęk przed szkłem, wchodząc do tego gabinetu przed odbyciem terapii, zresztą każdy z uczestników terapii wchodził i każdy natrafiał na palcem na taką śrubę, która wystawała w siedzisku fotela. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale właśnie w ten sposób też starałam się scharakteryzować tych bohaterów, żeby pokazać ich wielowymiarowość, mówiąc najogólniej. Każdy z pacjentów chował opuszek swojego palca, żeby uniknąć zranienia, skaleczenia, a Dee była tą jedyną, która szukała szorstkości pod opuszką. Generalnie wszelakie szorstkości ją uspokajały. Także wiem, że na pierwszy plan wystawiłam ją, a nie innych od bohaterów, ale chyba chciałam tym powiedzieć, że po prostu często oni są też charakteryzowani poprzez to, co robią, jak się zachowują i nie starałam się nigdy wklejać czytelnikowi opisów tego, kim są, tylko starałam się pozwolić czytelnikowi odbierać ich poprzez różne gesty, niedopowiedzenia i działania.
No, przyznam, że tak, że zwróciłem uwagę właśnie na ten motyw tej śruby wystającej z krzesła i dopiero po jakimś czasie się zorientowałem, że okej, to o to chodzi. To znaczy, że to jest właśnie, że taka jest rola, może tak, tego motywu. W takim razie chciałem tutaj jeszcze zwrócić uwagę na to, że biorąc pod uwagę, że ta retrospektywna część właśnie fabuły Równonocy, ona toczy się podczas sesji terapeutycznej, a raczej serii sesji, dokładnie opisujesz ich przebieg, co jest bardzo fajne, to znaczy dzięki temu po prostu czytelnik może się wczuć w położenie bohaterów. Pojawia się również w pewnym momencie terapia metodą ERP, czyli z tego, co zdążyłem zrozumieć i się zorientować, to jest taka terapia, która polega na tym, że eksponuje się pacjentowi jakiś bodziec, który ma wywołać u niego właśnie reakcję, tą strachu, ale jednocześnie po prostu ma się on powstrzymać przed tą reakcją.
Tak, masz na myśli ekspozycję.
Tak.
Jako takie już finalne ogniwo, które miało doprowadzić do wyleczenia, czyli zneutralizowania tej fobii. Faktycznie jedna z takich scen ekspozycji właśnie rozgrywa się też w miejscu mi znanym i bliskim, na poznańskich szachtach. Nie wiem, czy miałeś okazję kiedyś się tam wybrać?
Nie.
Nie. To zachęcam serdecznie. Tam niedawno powstała piękna wieża widokowa na terenie takim bardzo malowniczym. Wokół niej znajdują się glinianki, ale też stare ceglarnie, także jest trochę creepy, ale bardzo klimatycznie. Ja lubię takie miejsca surowe, z nutką nowoczesności, które są wpisane w przyrodę. Także opis tej wieży dokładnie współgra z tym, jak ona wygląda w rzeczywistości. Przypomina naprawdę takiego metalowego drapieżca, który został przez matematyczną formułę przetworzony. Oczywiście, jak się może domyślać, byłam tam. Naprawdę uwielbiam czuć szorstkość faktur pod paluchem różnych miejsc. W tym wypadku też naprawdę widziałam pod stopami, mimo tego, że nie mam lęku wysokości, te schody przypominały taką kratownicę i sprawiały poczucie jeszcze większego zagrożenia. Także całą tę trasę, którą przeszła Justyna, przeszłam i ja. I jestem w stanie zrozumieć, co czuła na każdym z tych etapów, bo no, powiedzmy sobie szczerze, proces ekspozycji, czyli ta scena okaże się nie taka łatwa, jaka być powinna, bo równolegle do tej sceny, w której ekspozycję przeżywała Justyna, swoją własną przeżywał Paweł, czyli jej kolega z terapii, który cierpiał na talasofobię, czyli lęk przed wodą. W dzieciństwie właśnie w wodzie, w dużym akwenie doszło do tragedii z udziałem jego bliskiej osoby. No i tak naprawdę chyba mogę zdradzić, że to, co wydarzy się podczas tych dwóch ekspozycji, sprawi, że Jan Werner będzie miał śmiertelnego wroga w każdym z pacjentów, bo wspomniałeś wcześniej, że metody, które stosował w leczeniu, były kontrowersyjne. Może tak naprawdę założenia, które chciał wdrażać, one były właściwe, natomiast podejście, czy to, co wybudzało się w nim w trakcie już samego działania, było niedopuszczalne. Także zdecydowanie obawiam się, że nikt tej postaci nie będzie sympatyzował. A czy ty sympatyzowałeś Janu Wernerowi w tym momencie?
Wiesz co, powiem ci, że no, został on przedstawiony chyba tak dość jednoznacznie, wiesz, negatywnie. Chyba największe wrażenie, takie oczywiście negatywne, wywarł na mnie ten moment, w którym... Też nie chcę tutaj za bardzo spoilerować, tak, ale po prostu mamy taki motyw, że bohaterowie docierają do nagrania na wideo jednej z poprzednich sesji, które prowadził Werner, i powiem ci, że aż mi się nieprzyjemnie zrobiło, kiedy czytałem właśnie ten fragment. Więc w momencie, kiedy po prostu główny bohater dopuszcza się czegoś takiego, ciężko z nim sympatyzować.
A wiesz, tylko, bo może tylko powiem, że chodzi o terapię konwersacyjną, która była niestety powszechnie stosowana jeszcze wcale nie tak dawno, kilkadziesiąt lat temu, także nie było mi łatwo dotrzeć do, oczywiście nie dotarłam do takiego nagrania, natomiast z rozmów z ludźmi, którzy przechodzili takie terapie, to znaczy to były artykuły, nie dotarłam do żadnej żyjącej osoby, i też filmy, które zostały poświęcone temu tematowi, rzuciły nie tylko sporo światła na ten temat, ale przede wszystkim wstrząsnęły mnie samą i wiedziałam, że to również musi znaleźć swoje miejsce w mojej książce. Także tak.
To ja w takim razie powiem, że niezłym gościem Rock Radia jest Ewa Przydryga, autorka thrillerów psychologicznych. Rozmawiamy o jej najnowszej książce, czyli O równonocy. I teraz przejdziemy do takiego segmentu, który nazywa się Smaczki i ciekawostki, bo tu się dzieje dużo w tej kwestii.
Dobra.
Niezły gość w Rock Radio 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.
dzieli, niedojrzały. Trzeba wcielić, twoją barwą ma być zieleń. I wcielili mnie jak ciele. Na zebraniu Ligi Kobiet ustawała, choć też człowiek bełkotała do toastów, żeby wcielać pederastów. Dobroć kocią, niedojrzałość i wypomną, choć im bardziej jest zielona.
Przed jednym mikrofonem Kuba Kaleta, przed drugim mikrofonem niezły gość Rock Radia, pisarka Ewa Przydryga. Bierzemy na warsztat wydaną 11 września książkę Równonoc. I uwaga, dlatego że tak, jest dużo smaczków w Równonocy. Oczywiście pomijamy, już umówiliśmy warstwę fabularną, bohaterów i wartości i tak dalej, i tak dalej. Powiem ci, że wychwyciłem lokowanie produktu w Równonocy, dlatego że jedna z bohaterek czyta książkę twojej koleżanki po fachu, Weroniki Mati.
Zgadza się. Nie nazwałabym tego lokowaniem produktu, ale nie wiem, czy czytałeś Rów, w każdym bądź razie najnowszą powieść Weroniki, tam również jeden z bohaterów czyta moją historię, więc tak, tak się tutaj wymieniłyśmy.
Taki barter.
Taki barter, ale tak naprawdę... Jak to ująć? Ująć to tak, że cudnie, jedną z najpiękniejszych rzeczy, której doświadczyłam, będąc na tej twórczej drodze, są ludzie, których spotykałam. Oczywiście tych takich najbliższych mi ludzi jest garstka, tak jak wspomniałam, to jest Weronika i Małgosia Oliwia Sobczak, z którymi zawsze wspieramy się, wzmacniamy, jesteśmy dla siebie i w tych łatwych i w trudnych sytuacjach. I cóż to dużo mówić, ja uwielbiam żar, dlatego jako, że całkiem sporo jest mnie w Justynie, dosyć w naturalnym odruchu Justyna musiała sięgnąć po okładkę i nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, że ona gładzi te wypukłości skrzydeł czarnego motyla, a ja wcześniej wspominałam, że ja też lubię gładzić książki, więc no za dużo fikcji w tej materii nie było. To po prostu intuicyjnie, instynktownie musiało się zadziać.
Tak, natomiast powiem ci, że mnie się wydaje, że chyba na kartach Równonocy nie pada tytuł książki. Konkretne.
No, ale pada chyba tylko ten czarny motyl.
Tak.
Tak. Tak.
Mhm. Czyli to jest takie, kto ma wiedzieć, ten wie.
Dokładnie.
No dobrze, to w takim razie powiem ci też, że na przykład dzięki Równonocy dowiedziałem się o takiej technice barwienia ciała, która nazywa się body marbling.
Wiem, że ona jest stosowana autentycznie w trakcie różnych festiwali. Wiem, że była kiedyś na Orange Warsaw Festival. Można było z niej skorzystać. Przyznam, że nie miałam okazji tego wypróbować, ale zdecydowanie, jak tylko natrafi się pierwsza możliwa szansa zrobienia sobie takiego tatuażu, bo to jest tatuaż, może kilka słów o nim powiem. Tatuaż, który nie jest permanentny, natomiast można zanurzyć każdą kończynę, stopę, głowę. Autentycznie widziałam kiedyś jednego mężczyznę takiego wygolonego na zapałkę, który zanurzył sobie całą głowę i właściwie tylko jego oczy nie były zabarwione. A te tatuaże nie są przypadkowe, one przypominają takie różnokolorowe esy, floresy, które za pomocą surfakantów, bodajże to jest taka substancja utrwalająca, pozwalają się utrzymać no, do jednego, dwóch dni, jeśli ktoś intensywnie nie będzie swojego ciała szorował, ale wygląda to dosyć spektakularnie, a w przypadku równonocy, no tak, będzie wskazówką prowadzącą do miejsca, do ostatniego miejsca, w którym przebywała ofiara zamordowana pewnej nocy. Nie zdradzamy kto, bo już zdradziliśmy, kto padnie ofiarą w przeszłości, także tak, to będzie uczestnik terapii, właśnie jego ramię będzie zabarwione tymi tatuażami.
No to dodajmy jeszcze w takim razie, że znaczy ja bym chciał dodać, że ja mam tak, że jak czegoś się nowego dowiem z książki, to zaraz sobie to sprawdzam w internecie i jak pojawiają się różne takie tropy, to ja też tymi tropami podążam. No i twoja bohaterka równonocy, czyli Justyna, zrobiła śledztwo na Instagramie i znalazła tam konto Blacklight Visuals. Okazuje się, że to konto istnieje naprawdę i ma, jak ostatnio sprawdzałem, 188 tysięcy obserwujących. Czyli po prostu też zrobiłaś takie trochę lokowanie produktu instagramowego.
Trochę też, ale ja lubię, wiesz co, ja kocham, jak ktoś ma swoją zajawkę, taką totalnie unikatową, pozwalającą stworzyć jakąś nową wartość, więc w takich wypadkach to było akurat podświadome, to stosowanie produktu, ale kręciłam się w to, bo samo założenie było intrygujące, ale tak jak wspomniałam, przede wszystkim lubię, jak ktoś dochodzi do jakiejś takiej nowej wartości. No i potem sprawia, że innym jest miło, dobrze, ciekawie.
I jeszcze jedna rzecz mnie też zainteresowała z takich tematów pobocznych, dlatego że opisując historię jednego z bohaterów, wspominasz o pożarze, do jakiego doszło na koncercie takiej wokalistki Banks w berlińskim Tempodromie w 2019 roku. Ja Banks znam i lubię bardzo.
I ja?
No. Pierwsza płyta jej, której słuchałem, to chyba był debiut, to był Goddess, a później ona wydała jeszcze płytę The Altar. Bardzo fajne dwie płyty. Natomiast nie dotarłem do informacji, żeby na jej koncercie wybuchł pożar.
To już było podkręcenie mojej własnej historii, bo faktycznie byłam na koncercie Banks w Berlinie i prawdę mówiąc, wyobrażałam sobie, nie wiem dlaczego, ja zawsze miałam chyba jakieś tendencje uciekania myślami do jakichś mrocznych obszarów, zamiast cieszyć się tylko koncertem, pomyślałam sobie, o Boże, jakby w tym pomieszczeniu doszło do wybuchu pożaru, to ewakuacja byłaby dosyć utrudniona. I ta myśl, która zakiełkowała mi wtedy w głowie, przeniosła się, musiała dojrzewać kilka lat, żeby przenieść się i wyzwolić się w przypadku tej historii. Ale jeśli chodzi o sam tamten koncert, to pamiętam, było pewnego rodzaju kuriozum. Pamiętam, że wszyscy, autentycznie, nie wiem, czy ty się z takim zjawiskiem spotkałeś, pamiętam, że wszyscy musieliśmy zostawić absolutnie bezwarunkowo swoje torebki przed wejściem na koncert i właściwie one miały tylko ponaklejane takie nalepeczki z numerkami różnymi i byłam wręcz pewna, że coś z tego niefajnego wyniknie i przy wyjściu byliśmy taką większą, kilkuosobową ekipą. Z torebki mojej koleżanki odpadła ta nalepka i po prostu musieliśmy czekać, aż wszyscy odbiorą swoje torby, żeby móc dostać się do jej, więc to taki drugi smaczek. Pierwszy to moja wyobraźnia, która poszła w złe rewiry, a drugi, no właśnie, taka mała, kuriozalna sytuacja, ale koncert Banks był warty tego wszystkiego, naprawdę.
I oprzedł się bez ofiar.
Oprzedł się bez ofiar.
No to w takim razie jeszcze jeden muzyczny smaczek, który się pojawia na kartach równonocy, dlatego że pojawia się również nawiązanie do piosenki Deszcz zespołu The Dumplings.
Kurczę, wiesz co, jak mnie o to wszystko pytasz, no, to sobie uświadamiam, że jak nie do końca potrafiłam wyjść z siebie w tej książce. Oczywiście te różne tematy bardzo ciężkiego kalibru to temat zgłębiony, natomiast Deszcz faktycznie jest z jednym z utworów bliskich mi i takim, w którym zwiążą się różne wspomnienia i emocje i do którego bardzo lubię wracać. I tak to też miało miejsce w przypadku pisania Równonocy. Przy wielu rozdziałach ja lubiłam sobie odpalać ten numer w zapętleniu, bo nie wiem, czy też masz takie odczucie, czy lubisz The Dumplings, ale on wprowadza w taki lekko transowy stan. No i co tu dużo mówić, kurczę. Pisanie to jest nie tylko praca rzemieślnicza, w ogóle rzemieślnicza to brzydko nazwane. Wiem, że niektórzy pisarze twierdzą, że siadają przy biurku od 9 do 17, potem wychodzą z tego świata. U mnie chciałabym, żeby to tak działało, ale za Chiny ludowe to nie działa. Ja mam oczywiście na podorędziu zawsze myśl taką, że wiem, o czym ten rozdział chcę napisać. Natomiast dzieje się ten moment magiczny, który sprawia, że myśli płyną tak, a nie inaczej. I wracając do swojego pytania, w tym często pomaga mi muza, żeby się zamknąć w tej kapsule swojego świata. Nakładam sobie słuchawki, odpalam tę muzę nieprzypadkową, broń Boże, taką, która jest w stanie wprowadzić mnie, przenieść mnie do tego równoległego świata i sprawić, że będzie mi tam dobrze, wygodnie, a jednocześnie będzie mnie trochę z tego stanu komfortu, z tej strefy komfortu wybijała, bo oczywiście muszę napisać jakąś scenę ciężkiego kalibru, więc chcę czuć coś mocno z głębi trzewi i uwielbiam zespół The Dumplings, uważam, że Justyna Święc jest świetną tekściarą. No i cieszę się, że powrócili na scenę muzyczną. Przynajmniej wiem, że na razie z jednym utworem, ale chyba to jest zapowiedź płyty, mam nadzieję. No i tak, no i dlatego tak nieprzypadkowo ten deszcz. Zresztą on chyba dosyć fajnie pasował do tej sceny, do relacji Bartosza i Justyny. Niełatwej, ale no właśnie, ale i tu postawię wielokropek.
To powiedz mi w takim razie, jakie jest najgorsze pytanie, jakie można zadać pisarzowi?
Nie wiem, czy jest takie. Pewnie gdybyś zapytał mnie o jakiś straszny spoiler, to musiałabym odmówić, ale generalnie ja biorę na klatę wszystkie pytania, najwyżej jakoś sprytnie uniknę odpowiedzi, ale nie boję się pytań, także możesz śmiało uderzać z wszystkim, co chcesz.
To nie chodzi o to, że ja teraz planuję jakieś złe pytanie ci zadać, tylko na przykład, wiesz, to nawet na Grandzie sobie żartowaliśmy, że podejrzewam, że chyba wielu autorów nie przepada za pytaniem, o czym jest twoja książka.
To prawda, ale ja myślę, że można odpowiednio z tego wybrnąć i znaleźć jakąś taką niteczkę, chociażby jedną, która nie będzie do końca zdradzała fabuły, ale przynajmniej zachęci czytelnika do tego, żeby dowiedział się więcej. Mamy to pytanie za sobą.
No tak, ale ja się wytłumaczyłem przed jego zadaniem.
Ale ja wcale nie uznałam, że ono było złe. No, można odpowiednio ukierunkować odpowiedź.
No dobrze, to w takim razie ja mogę powiedzieć, że niezłym gościem Rock Radia była Ewa Przydryga. Dzięki.
Dzięki serdeczne. Ja super rozmowę.
Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.
Powietrze lekko drgało tak.
Dzień gorącego lata.
Nie wiem jak wpadłem na twój ślad.
Dzień gorącego lata.
I wtedy to poznałem cię.
Dzień gorącego lata.
Wiedziałem, że przygarniesz mnie.
Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata.
Był festyn spadających gwiazd.
Dzień gorącego lata.
Był zatrzymany dziwnie czas.
Dzień gorącego lata.
I ogień był i pierwsze łzy.
Dzień gorącego lata.
Zniałaś dla mnie tylko ty.
Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata.
Powietrze pachnie takim samym. Znalazłem płomień wokół nas.
Dzień gorącego lata.
Znalazłem nas na szlaku gwiazd.
Dzień gorącego lata.
Może to ty mi dałaś znać.
Dzień gorącego lata.
A może dałem ci to ja.
Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata.
Powietrze pachnie takim samym nonsensem, jak wtedy, kiedy poznałem.
ślad.
Dzień gorącego lata.
I wtedy to poznałem cię.
Dzień gorącego lata.
Wiedziałem, że przygarniesz mnie.
Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata.
Powietrze pachnie takim samym nonsensem jak wtedy, kiedy poznałem ciebie.
Radio. Klasyka rocka.
Matka była jak śmierć, miecz nosi czarny stanik, tatuaże jak obłoki po wybuchach bomb. Kochała wszystkie psy, wszystkich hycli miała za nic, jej włosy pachniały pizzą, do dziś zresztą czuję ten. Już w tym ściany.
Każdy z nas